Pan prezydent Karol Nawrocki powołał pierwszych członków Rady do spraw nowej konstytucji. W gronie ekspertów znalazła się pochodząca z Cieszyna pani profesor Łabno. Dzień dobry pani profesor.
Dzień dobry, bardzo mi miło. Chciałabym tylko powiedzieć, że to z tym Cieszynem to nie do końca tak jest.
A ja przeczytałam to na stronach Beskidzka.
No bo się tam
gdzieś
urodziłam. Ale
I dlatego pomyślałam sobie, że taka duma lokalna to będzie dobry początek do rozmowy, ale to rozumiem, że tylko...
Nie, no muszę powiedzieć, 2 tygodnie tam byłam tylko.
Rozumiem to.
Trudno to... tak byłoby. Ale bardzo mi miło, bo miasteczko bardzo piękne.
Tak, to prawda. Rada ma charakter ekspercki, jej zadaniem będzie wypracowanie propozycji zmian w ustawie zasadniczej. To jakie zadanie przed państwem postawił pan prezydent?
Zadanie, które chyba najogólniej trzeba określić jednak jako naprawę instytucji Rzeczypospolitej, tak by one funkcjonowały w sposób najbardziej skuteczny, realizujący i polskość, i nasze potrzeby współczesne, i te, które w pewnym horyzoncie czasowym moglibyśmy określić. Konstytucja nigdy nie jest przecież aktem działającym wiele dziesięcioleci, bo ona podlega zmianie, nawet jeśli jest to ten sam akt prawny. Więc myślę, że tak należałoby zadania nasze określić. Ale spotkamy się, będziemy je konkretyzować.
Jest pani specjalistą do spraw, jest pani konstytucjonalistą, tak chyba się, konstytucjonalistką czy konstytucjonalistą, to w jaką pani zdaniem konstytucję powinna posiadać na tym etapie rozwoju Polska? Czy jest jakiś dokument na świecie, który mógłby być jakimś wskazaniem kierunku dla państwa jako Rady Ekspertów?
To zależy, jak byśmy do tej sprawy podeszli, bo konstytucje jednak odpowiadają tożsamości narodowej i państwowej i na takiej podstawie powinny być tworzone. Ale oczywiście także czerpią z klasyki, można by to tak określić, a więc tego całego dorobku konstytucjonalizmu, no przede wszystkim europejskiego, ale z wieloma także cechami amerykańskiej konstytucji. Tak jednoznacznie wskazując konkretny akt, nie można byłoby powiedzieć. Bo jak mówię, no to trzeba łączyć różne elementy i jednak tworzyć akt, który odpowiada potrzebom specyficznym Polski. A one są i trzeba je dostrzegać i takie akty tworzyć, które będą im w jak największym stopniu odpowiadać.
Ale bo jesteśmy, pani profesor to doskonale wie, bardzo podzielonym społeczeństwem. Mamy różne oczekiwania i różne patrzenie na chociażby urząd prezydenta. To jak można wspólnie wypracować ustawę zasadniczą? Czy w ogóle nie jest to trochę marzenie, które trudno będzie spełnić w obecnej sytuacji?
Na pewno będzie to bardzo trudne. Co do tego nie mam żadnych wątpliwości, ale jednak mimo to trzeba podejmować takie zadanie, bo taka jest potrzeba. Jeżeli uda się nam stworzyć akt prawny wspólnie z naszą drugą częścią, bo pani redaktor słusznie powiedziała, że Polska jest bardzo podzielona, i musimy o tym pamiętać, ale to nie może nam przeszkadzać w działaniu. Więc jeśli zdołamy przekonać, będziemy bardzo szczęśliwi. Tak można byłoby nawet powiedzieć. A jeśli to będzie ponad możliwości, no to zobaczymy, jak sytuacja się ułoży. Konstytucja jest aktem politycznym przecież, tak samo jak i prawnym. No i nie da się działać, nie mając na względzie koncepcji, które są ugruntowane w różnych grupach społecznych. Ale po to podejmujemy to zadanie, żeby starać się znaleźć rozwiązanie, choć wiadomo, że wszystkich uszczęśliwić się nie da. Ale próbować należy, działać należy, rozmawiać, dyskutować. No i z wsparciem społecznym, bo to jest chyba tutaj najważniejsze. Ja mam nadzieję, że Polacy dostrzegą. konieczność wspólnego działania i budowania wspólnoty i może w ten sposób uda się także przekonać różne siły polityczne, no by weszły w ten dialog, który tu jest konieczny.
Myślę, że jesteśmy bardzo zmęczonym społeczeństwem dyskusjami o stanie prawnym, o tym, czy precyzyjnie powinny być bardziej określone wybory sędziów, ich niezależność. To ten temat, który jest wałkowany przez media i przez rządzących, wszystkich polityków tak de facto, myślę, że w dużej mierze zmęczył już. Trudno jest też oczekiwać od obywateli, że na co dzień jesteśmy ekspertami prawa, bo ekspertyza do ekspertyzy w ogóle jakby nie ma żadnych podstaw, znaczy połączeń wspólnych, ale są takie podstawowe prawa i wartości, które powinny jednoczyć naród. I na przykład jak zapisać w konstytucji ochronę praw życia, ochronę praw rodziny, bo przecież te fundamenty, czyli czym jest rodzina i kto jest w rodzinie, też są podważane i dyskutowane. Mówimy o wolności, nowych wolnościach, prawach obywatelskich, ale one często budzą spory światopoglądowe. Na czym się możemy oprzeć jako naród w tej chwili?
A no właśnie, to jest niewątpliwie problem natury zasadniczej, ale trzeba wrócić do kwestii podstawowej, mianowicie do praw naturalnych i do pojęcia prawdy i poszukiwania i jednego i drugiego. To pierwsze jest przez tysiąclecie czy więcej przecież jednoznacznie określone. A prawda w odniesieniu do tych podstawowych takich kwestii jak życie, jak rodzina, no jest znane. My teraz to temu zaprzeczyliśmy, ale tak jak powiedziałam, trzeba wrócić do praw naturalnych i do prawdy. Jeżeli tego nie zrobimy, to naturalnie o tym, by ustalić podstawy, no trudno powiedzieć, czy nie możemy marzyć. Marzyć można zawsze. Natomiast trzeba jednak pewne kwestie ustalić i nie podważać tego, co jest fundamentem, absolutnym fundamentem. Życie, rodzina, naród, wspólnota. To są wartości podstawowe, klasyczne, naturalne i wynikające z oglądu rzeczywistości i z prawdy. A dzisiejszy świat temu zaprzeczył, ale chyba jednak będzie musiał zastanowić się, zreflektować i wrócić do tego, co jest źródłem.
Jest jeszcze kwestia, o którą chciałabym bardzo panią profesor zapytać, a mianowicie dostosowanie prawa do Unii Europejskiej. Dyskutowane są zmiany umożliwiające głębszą integrację i zmiana w konstytucji mogą być taką okazją, żeby tę głębszą integrację przeprowadzić. Jak Polska powinna dbać o własną suwerenność w chwili, kiedy już gołym okiem widzimy, że ta nasza suwerenność przez różne rozporządzenia Unii Europejskiej i akty wykonawcze jest nam po kawałku zabierana?
No jest nam zabierana, ale musimy pamiętać, że to od naszej decyzji zależy, gdzie są granice i jak my je wyznaczymy. Nie można czekać, aż Unia się zmieni, bo Unia zmieni się tak, jak interesy jej najważniejszych członków będą to określały. A my musimy pamiętać o własnym interesie, a ten jest określony po pierwsze przez niepodległość i po drugie przez bardzo jasne, konkretne wyznaczenie granic suwerenności, tego, na co decydujemy się. Co decydujemy się oddać i to wynika z przepisów konstytucji, bo konstytucja bardzo wąsko określa dopuszczalne granice przekazywanych kompetencji. I to mamy także wyraźnie określone orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego. Ta linia jest wyraźna, ona nie jest w ogóle wątpliwa co do istoty rzeczy. A zatem to już od nas zależy, jak my rozumiemy swoje zobowiązanie wobec zachowania niepodległości i suwerenności. Ale ja widzę to w sposób jednoznaczny zupełnie. Jeżeli to nie jest akceptowane przez większość narodu, no to cóż, to przecież Naród będzie decydował, ale naszą rolą, to znaczy środowisk politycznych, społecznych, jest pokazać, co jest wartością nadrzędną i wobec tego, jakie rozwiązania należy wprowadzać, jakie ograniczenia w decyzyjności władz politycznych. To wszystko jest określone właśnie konstytucją i nasza konstytucja to wyraźnie przecież stanowi.
Ilu jest konstytucjonalistów w Polsce? Jaka to jest liczba profesorów, doktorów, którzy się zajmują właśnie tą dziedziną prawa?
Każdy uniwersytet, każda uczelnia, która ma wydział prawa, prowadzi przecież wykłady z tej dziedziny. Jest nas zatem dużo bardzo. Niewątpliwie z punktu widzenia przynależności do specjalności prawniczej, gałęzi prawa, to jest bardzo spora grupa ludzi. Oczywiście tak. Bardzo proszę.
Czy pani profesor widzi szansę na to, żeby, nie wiem, przez uniwersytet taką przeprowadzić taką debatę uniwersytecką, jakiej konstytucji chcemy? Czy to w ogóle już są tylko takie naiwne pytania właśnie dziennikarzy albo ludzi, którzy myślą o tej konstytucji jako takim podstawowym dokumencie narodowym?
Dyskusji było wiele na ten temat, są różne opracowania, no ale to jest właśnie problem podziału, który wynikł w ostatnich kilkunastu latach. I niewątpliwie jest to przeszkoda do dyskusji, do ustalenia pewnych podstawowych założeń. To znaczy bardziej ich potwierdzenia niż ustalenia, bo one formalnie są ustalone. A to właśnie jest problem Polski. Dlatego twierdzę, że te rozmowy, te dyskusje muszą być prowadzone. I zresztą pan prezydent zwracał na to uwagę i w wystąpieniu wczorajszym, i niejednokrotnie. I przecież wystąpił do środowisk politycznych, by przełamać tę sytuację i nakłonić tych, którzy powinni występować w imieniu narodu, do debaty. Ona nie musi od razu zakończyć się i pewnie się nie zakończy od razu spektakularnym takim postanowieniem o wspólnocie. To nie jest możliwe. Sukcesy przychodzą także po latach debaty, dyskusji i wielu sporów. Ale trzeba to robić, bo inaczej rzeczywiście przestaniemy być suwerennym państwem już w sposób absolutny, a przecież trzeba zrobić wszystko, by absolutnie do tego nie doszło.
Pani profesor, pamięta jeszcze swoją maturę? Jaki temat pani pisała na języku polskim, bo już za 20 sekund zaczyna się matura z języka polskiego?
Nie pamiętam. Ja działam w ten sposób, że zamykam pewne rozdziały i to mi pozwala stale mieć nadzieję, że przyszłość jest przed nami. Także nic nie wiem na temat w każdym razie mojej matury pisemnej. Na pewno zdałam wszystko, bo widać, prawda, że przeszłam kolejne etapy, prawda? Ale ja z matematyki także pisałam maturę. To była inna matura. No ale czasy zmieniają się, jak to mówimy, prawda? Więc nadzieja jest w pokoleniach kolejnych, które przychodzą i które muszą podejmować zobowiązanie, bo skoro jesteśmy Polakami, no to jest po prostu normalny obowiązek, że rozmawiamy i staramy się te zadania wykonywać.
To bardzo serdecznie dziękuję za poranek i tę informację, że zamyka pani kolejne etapy. Może też w Polsce ta debata, ten spór polityczny zostanie w końcu zamknięty i pójdziemy dalej. Wszystkiego dobrego.
Mam nadzieję.
Pani profesor Ładno była gościem Poranka w net.